Wyższe płace, ochrona miejsc pracy, etaty zamiast śmieciówek i emerytury stażowe to niektóre postulaty uczestników ogólnopolskiego Marszu Niezadowolenia, który w minioną sobotę ruszył ulicami Warszawy. Organizatorem Marszu Niezadowolenia było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Marsz zgromadził przedstawicieli związków z różnych branż: edukacji, górnictwa, przemysłu, transportu czy handlu. Czym są takie marsze? Czy są próbą zwrócenia uwagi na brak dialogu z rządem, czy może mocniej krzykiem rozpaczy, a może czymś zupełnie innym? O to chciałabym zapytać naszych gości. W studiu Jacek Dubiński, przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dobry wieczór, panie przewodniczący.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
A przy telefonie jest pan Sławomir Izdebski, który jest przewodniczącym rolniczego OPZZ. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Po co był ten marsz, panie przewodniczący?
To znaczy marsz niezadowolenia, ja bym tak to określił, to jest bardzo delikatnie powiedziane i w zasadzie taki marsz niezadowolenia to jest taka żółta kartka. Powinien być w zasadzie marsz gniewu, patrząc na to, co się dzieje generalnie. Tam oprócz tych haseł, które pani wymieniła w jednym, że tak powiem, z anonsów, który OPZZ zamieścił na swojej stronie internetowej, jest takie krótkie zdanie: bez pracowników nie ma państwa.
Tak.
Ostatnio, patrząc na to, co się dzieje w zakładach i likwidację wielu miejsc pracy, to tych pracowników zaczyna nam ubywać. Czyli tak jakby się państwo też zaczęło kurczyć. Być może państwo, zależy co rozumiemy poprzez państwo. Kiedyś była taka definicja, że państwo jest to aparat przemocy i ucisku. Tak było.
No, i po części pan mówił: państwo to ja.
Państwo to ja, to mówił Ludwik XIV, król Słońce, który miał rzeczywiście podstawy do tego
powiedzenia. Podstawy.
Podstawy rzeczywiście, gdyż decydował o wszystkim, o czym zresztą marzy obecnie wybrany prezydent i wszyscy prezydenci, łącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Takiej władzy nikt nie mają. Natomiast mówię, wracając do naszego meritum, ja powiem pani tak, że te wszystkie hasła i ta petycja 11-stronicowa ITP, która została wręczona, no mają pewne znaczenie. Jednak patrząc na te swoje 20 lat, że tak powiem, które zajęły mi też praca społeczna w związkach zawodowych, oprócz pracy zawodowej, to wszystkie rządy nasze, niezależnie od opcji, koloru, haseł, są odpornione na tego typu rzeczy. Rząd musi dostać nie tyle marsz niezadowolenia, co marsz gniewu. Ja powiem tak. Przez 12 lat uczestniczyłem w sesjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, biorąc między innymi udział w tworzeniu różnych konwencji, zaleceń ITP, patrząc na dyskusję, rzeczywiście trójstronną, rzeczywisty dialog. Tam był rzeczywisty pracodawcy, państwa i my jako pracobiorcy. Kilkakrotnie występowałem jako delegat wszystkich związków zawodowych, niezależnie od proweniencji. I dwukrotnie miałem okazję oceniać nasze rządy. Raz oceniałem rząd poprzedni Donalda Tuska, to było przed kilkoma laty. Potem 2 lata temu, jeszcze przed zmianą władzy, rząd pana Morawieckiego. I powiem, obie oceny były takie same. Dotyczyły dialogu społecznego. My mamy bardzo fajny dialog, tyle że fasadowy.
Co to znaczy fasadowy?
Fasadowy mamy wszystkie instytucje, które przewiduje Międzynarodowa Organizacja Pracy. Począwszy od góry, od Rady Dialogu, przez Rady Dialogu, zespoły wojewódzkie, zespoły i tak dalej.
To czego brakuje?
Proszę?
Czego brakuje w takim razie?
No to nie pracuje, brakuje rzeczywistej dyskusji, rzeczywistej wymiany zdań i tego, co nam Polakom brakuje generalnie. My Polacy, patrząc na te dyskusje, bardzo lubimy dyskutować, rozmawiać, natomiast nie ma, że tak powiem, konsumpcji decyzji. Czyli jeśli coś podejmujemy, i uchwalamy, to powinno to mieć dalszy ciąg. Ale z reguły kończy się to właśnie tylko na uchwaleniu niczego. Zauważmy, jak Rada Dialogu, ta centralna, chociaż tak ona się nie nazywa, niby coś przyjmuje, ale de facto przez ostatnie 8 lat i teraz przez 2 lata nowej ekipy, na przykład płacę minimalną decyduje rząd. Czyli możemy sobie porozmawiać, podyskutować o innych sprawach, też dyskutujemy. Nie podejmujemy decyzji, które by były egzekwowalne. Jeśli tego nie będzie, to cały czas będziemy niezadowoleni, mniej lub bardziej. I nie rozwiążemy problemów, które można rozwiązać w dyskusji. Ja mogę powiedzieć, tutaj jest taka bardzo, że tak powiem, bliższa koszula ciał, czyli zespół elektrowni Dolna Odra z wielkim hukiem, z udziałem ambasador amerykańskiej pani Mosbauer, otworzono, rozpoczęto budowę nowych bloków. Tylko, że od razu, to wystarczy po prostu z czystej podstawowej ekonomii i z podstawowej znajomości praw fizyki należało wnioskować, że przyjęcie nowej strategii gazowej powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, że trzeba będzie zwolnić ludzi, bo do nie potrzeba będzie już kruszyć węgla, nie potrzeba będzie napylać i tych innych technologicznych rzeczy. Zamiast 700 osób, tak jak będzie 120 par może zostać. I co z tymi osobami? Nie pomyślano to z kolei o prawach fizyki, że kto ma zabezpieczyć ciepło do Gryfina. Ja tu mam w teczce protesty załogi ITP. Są to protesty oparte na prostych sprawach ekonomicznych i prostych sprawach fizycznych. Tego nikt nie brał pod uwagę ze strony rządowej i strony merytorycznej. I przechodząc jeszcze na niższe szczeble dialogu. Jeśli chodzi o dialog w województwie zachodniopomorskim, to on leży od dobrych lat. Dla nas w miarę dobrym dialogiem było, jeśli, że tak powiem, się powtarzam, przepraszam wszystkich, chodzi o to, że w tej chwili władza jest w jednych rękach, i samorządowa, i państwowa. Przedtem, jak była w dwóch, to przynajmniej te dwa obozy się pilnowały, żeby uczestniczyć w tej dyskusji.
Mówi w tej pan chwili mamy o takich zupełnie podstawowych sprawach, ale z tego wszystkiego jasno wyłania się pewien obraz, że niezależnie od kwestii racji, to rzeczywiście tego dialogu albo nie ma, albo rzeczywiście jest nie taki, jak być powinien. Może to nie kwestia w ogóle istnienia, czy nie, tylko jakości.
Jakość, kwestia
tego dialogu. Ja jeszcze chciałam się zapytać pana Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego rolniczego OPZZ, które, bo rozumiem, że rolnicy są zadowoleni.
Z czego?
No właśnie nie wiem. No.
No właśnie. My akurat dzisiaj zastanawiamy się, bo akurat ja reprezentuję OPZZ rolników i organizacji rolniczych. Natomiast tutaj podzielam zdanie pana przewodniczącego. Zresztą pan przewodniczący poniekąd też reprezentuje rolników, dlatego że my uważamy, że i sektor rolniczy i pracowniczy powinien żyć w pewnej symbiozie. Dlatego że ja uważam, że pracownicy to też są rolnicy, tylko że oni nie produkują, tylko konsumują. Jedni bez drugich żyć nie mogą, więc powinniśmy dzisiaj jakby podać sobie rękę, bo problemy mamy naprawdę bardzo podobne. U nas jest dokładnie to samo. Nikt z nami nie dyskutuje. Dzisiaj władza uważa, że jest mądrzejsza ode mnie jako przewodniczącego, który już 30 parę lat pracuje w rolnictwie. Znam rolnictwo od podstaw. Właściwie można powiedzieć od podszewki. I dzisiaj pan minister mówi, że nie będzie słuchał rolników, nie będzie słuchał związków zawodowych, bo on jest mądrzejszy od nas wszystkich razem wziętych. I wtedy, kiedy rolnictwo upada, kiedy są ceny poniżej kosztów produkcji, pan minister niczego innego nie potrafi wymyślić, jak tylko kredyty. Czyli temu leżącemu trzeba podać, nie podać rękę, tylko podać sznur, zacisnąć na szyję, żeby on jak najszybciej skończył ze sobą. Proszę państwa, no my akurat mamy teraz taki okres jako rolnicy, że musimy pracować w polu, musimy wykonać zasiewy, ale wydaje mi się, że jak przyjdzie ten ten okres zimowy, wtedy, kiedy my mamy chwilę czasu, kiedy możemy wyjść, upomnieć się o swoje prawa, to na pewno nie będzie to marsz milczenia, jakiejś zadumy, ale to naprawdę będzie taki typowy kolejny marsz gwiaździsty rolników na Warszawę. Być może, że będzie to marsz zorganizowany również z sektorem pracowniczym, bo proszę zauważyć, że my jako Rolniczy OPZZ mamy od bodajże 17 lat podpisaną umowę o współpracy z górnikami, na przykład z sierpnia 80, bo uważamy, że my bronimy z jednej strony interesów i bezpieczeństwa żywnościowego kraju, górnicy bronią bezpieczeństwa energetycznego kraju. I też nie zgadzamy się absolutnie na to zielone szaleństwo, które chce się w Polsce wprowadzić kosztem utraty setek tysięcy czy dziesiątek tysięcy miejsc pracy, chociażby w górnictwie, poprzez wiatraki, których Niemcy już nie chcą. Trump zresztą wiemy, że zakazał u siebie budowy tych wiatraków, a nam się chce dzisiaj budować wiatraki, zastępować najdroższą energię, bo to jest najdroższe. Dzisiaj pamiętajmy, że najtańsza energia to są paliwa kopalniane, nam się próbuje wymawiać, że nie będziemy wrzucać na nasze pola, lasy i łąki po 600 ton betonu, 20 metrów kwadratowych uzbrojonego, a za 2-3 lata rób ta, co chce ta, mówiąc
ale
przenośnie.
Właśnie, ja chciałam wejść w słowo, bo być może też problem tkwi w tym, że rządzący powiedzą tak. Wy wiecie, czego nie chcecie. Wy ciągle protestujecie. Przeciwko wszystkiemu protestujecie, znajdujecie argumenty i ciągle jesteście w kontrze. Tak? To mogą powiedzieć rządzący. Ale być może też po obu stronach za mało jest ekspertów. Ekspertów nie tylko w dziedzinie danej branży, ale także ekspertów w takiej trudnej sztuce negocjacji.
To znaczy, może ma pani tutaj częściowo rację, dlatego że największym naszym problemem jest to, że kluczowe stanowiska państwowe zajmują osoby z klucza partyjnego. Bardzo często osoby, które nie mają zielonego pojęcia o danej branży, bo rolnik sam w sobie jest ekspertem. Oczywiście wiadomo, dialog jest potrzebny, eksperci, również negocjatorzy też są potrzebni. Natomiast jeżeli stanowisko ministerialne obejmuje osoba, która, powiem wprost, nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie, no to pytanie powstaje, o czym tak naprawdę my mamy rozmawiać. I to jeszcze taka osoba mówi, że ona nie będzie z nami rozmawiać, bo ona wie lepiej niż my wiemy. Więc stąd się biorą te protesty, bo nikt nas po prostu nie słucha. To samo pewnie jest w branży pracowniczej. No to, co pan przewodniczący powiedział, brakuje tego dialogu. No jeżeli pan przewodniczący 30 też pewnie lat reprezentuje związki zawodowe pracownicze, to ja uważam, że to on sam w sobie jest najlepszym ekspertem i najlepszą osobą do negocjacji. Tylko pytanie, czy ktoś zechce z nim negocjować, czy zechce z nim rozmawiać, czy zechce go słuchać przede wszystkim.
Zechce.
Zechce, znaczy idąc od dołu, jeśli chodzi o dolne sprawy, czy jeśli chodzi o układy zbiorowe, przynajmniej w tych zakładach pracy, bo zajmuję się głównie gospodarką morską, to układy zbiorowe negocjujemy rzeczywiście dobrze w zakładach pracy. Są oparte na układach Międzynarodowej Federacji Transportowców i konwencji morskiej MOP MLC 2006.
Czyli na tym najniższym poziomie?
Na tym najniższym, przynajmniej morskim. Natomiast jest kwestia dalsza. To, co kolega powiedział, ja powiem tak. Zawodowo skończyłem Politechnikę, zresztą Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. Potem zostałem starszym mechanikiem zawodowo przez prawie 30 lat. W międzyczasie też związki zawodowe. Natomiast patrząc na to, co się na dialogu dzieje z ekspertami, to jest i horror, i rozbawienie, panie redaktor.
To znaczy.
202 lata temu, czy 3 lata temu była awaria w Szczecinie, znaczy nie było ciepła itp. I ważni dyrektorzy przedsiębiorstw ciepłowniczych, łącznie z elektrownią, nie mogą rozwiązać zadania z bilansu cieplnego na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej, to już jest tragedia. Jacy to są eksperci? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dobór ludzi na stanowiskach. Ja ze zdziwieniem przyjąłem to, co kolejna dobra zmiana, bo zawsze uważamy, każdy rząd ma być lepszą zmianą niż poprzedni. Kiedy wraca się do osób, które się nie sprawdziły na stanowiskach. Kiedy stawia się na przykład na stanowisku dyrektora poczty pana Sebastiana Mikosza, który wyleciał swego czasu 8 lat temu z lotu, przewędrował do Kenii, gdzie był, również został, wyleciał za traktowanie pracowników jako niewolników. Dokładnie. Nie będę o reszcie tych mówił. To, co obserwuję, przynajmniej w krajach zachodnich, to jest to, że jeśli przychodzi ekipa rządowa, to ma jakiś, że tak powiem, zespół czy rząd cieni. U nas tego nie ma. Tak wygląda jakby niezależnie, czy to jest poprzednia ekipa, czy ta, że oni nie mają cieni. To są jakoś nawet nie cienie, tylko jakieś duchy stujące się i tak jak kolega powiedział,
to
powołane.
Znaczy, ma pan na myśli, że niezależnie od tego, że rząd składa się z ministrów, którzy specjalizują się w danych dziedzinach, to po stronie opozycji są również specjaliści w tych dziedzinach, odpowiednicy jakby. No,
powinno tak być, że nie wchodzi. U mnie, przychodząc na statek, jest to mniejsze. Jako starszy mechanik. Obejmuję siłownię, mam 24 godziny na objęcie. I na drugi dzień armator mówi, że masz to zrobić albo wylecisz z pracy. Oni mają 4 lata przygotowania. Jest to większy konglomerat. Więcej ekspertów, ale kolejny raz okazuje się, że nie są przygotowani. Ja nie mam pretensji, że postawiono kogoś partyjnego na ministra czy kogoś tam za zasługi. Natomiast całe jego biuro powinno być już profesjonalnie zawodowe. I to Polskę cały czas boli, bo my wymieniamy wszystkich. Zaczynamy od sprzątaczki do tego, który prowadzi te wszystkie rzeczy. To powinno zostać. Tych górnych polityków i tak dalej. Okej, niech sobie wymienią. Natomiast ci, co mają robić, niech pracują. Wszystko.
Wszystko, panie przewodniczący Sławomir Izdebski.
To znaczy, no w pełni popieram tutaj pana przewodniczącego. W każdej dziedzinie jest dokładnie to samo. Ja bym podał tylko taki przykład, na przykład, nie wiem, ministra obrony narodowej, wicepremiera, który jest rzeczywiście ministrem obrony narodowej, nawet w wojsku nie był, gdzie zajmowane są stanowiska w rolnictwie, w tym sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, w ogóle w sektorze rolnym, przez ludzi, którzy nigdy w życiu rolnictwem się nie zajmowali. Ja rozumiem, że dyrektorem szpitala nie musi być akurat lekarz. To jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast taka osoba, która wchodzi z klucza partyjnego, to jeszcze bym zrozumiał, jeśli ma wokół siebie doradców, ma wsparcie ekspertów, którzy... Tak, to co właśnie pan przewodniczący powiedział. Bo proszę zauważyć, tak jak u nas w rolnictwie, mamy dzisiaj problem z cenami zbóż. Ja tłumaczyłem od początku, że naturalnym konsumentem zbóż jest człowiek i zwierzęta. Jeżeli państwo polskie, rząd polski mówi, że kolejne branże hodowlane trzeba likwidować, że rolnik nie może sobie pobudować chlewni, że rolnik nie może sobie pobudować kurnika, że hodowla trzody chlewnej, tak jak była kiedyś 24 miliony sztuk, dzisiaj już jest tylko 9 milionów sztuk, i oni mówią, że to nie jest ich wina, że ceny są takie, a nie inne. A czyja to jest wina? Oczywiście, ja rozumiem gospodarkę rynkową. Rząd nie ma żadnego wpływu na ceny. Natomiast interwencjonizm państwa, gdyby oni mieli jakiekolwiek pojęcie o gospodarce rynkowej, o gospodarce rolnej, to by wiedzieli, że interwencjonizm państwa polega na tym, żeby wspierać te sektory, które są naturalnym odbiorcą poszczególnych produktów, bo rolnictwo to jest system naczyń połączonych. Cała gospodarka to jest systemem naczyń połączonych, bo nawet huta, która przetapia metal, potrzebuje węgla, tak? Etc., etc. Więc tutaj rzeczywiście tych ekspertów naprawdę brakuje.
Brakuje, ale jest
mówię,
jeszcze...
Ja też nie mam, pani redaktor, nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby działacz partyjny, bo ja rozumiem, dobrze, roznosi ulotki, jest działaczem od wielu wielu lat aktywnym i tak dalej. Natomiast jeśli ten działacz jest na przykład hydraulikiem, to on powinien dostać stanowisko w swoim zawodzie. Koniec, kropka. W tym, na czym się doskonale zna, w czym pracował i w czym ma doświadczenie.
Ale
natomiast
tutaj
nie można żonglować
jeszcze...
sobie... Bo dzisiaj to jest takie kupczenie stanowiskami, bo nam się należy tyle stanowisk, wam tyle, niezależnie od tego, czy on się nadaje, czy się nie nadaje, czy ma wykształcenie, czy nie ma wykształcenia, czy ma doświadczenie, czy nie ma doświadczenia, on to stanowisko musi objąć, bo on, bo to jest nasz przydział. Koniec.
To jest jedna kwestia i tutaj obaj panowie przewodniczący o tym problemie mówią jasno i takim mocnym głosem, ale jest jeszcze takie powiedzenie, myślę, że mądre, że trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy chce mieć rację, czy załatwić sprawę. Więc co trzeba, żeby załatwić sprawę? Bo rzeczywistość mamy taką, jaką mamy. Mamy rząd. Za czas jakiś znowu będziemy wybierać po raz kolejny. Może będzie lepszy, może będzie gorszy, ale mamy taką rzeczywistość. Więc co zrobić, żeby jednak zwrócić uwagę na te problemy, które są i je przynajmniej w części rozwiązać, panie przewodniczący.
Znaczy, ja nie chciałbym cytować pana marszałka Piłsudskiego, który kiedyś stwierdził, że racja jest jak D i każdy ma swoją generalnie. Natomiast mówię, dogadać się zawsze można. To nie jest problem.
Nie można,
ponieważ znaczy obie strony, to obiektywnie nasza i związkowa czasem dąży do zwarcia. Z tym, że to zwarcie jest głównie prowokowane niestety przez stronę rządową. Ponieważ z pracodawcami, tak jak pani wspomniała, ja z pracodawcami często rozmawiam. W trakcie sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, my mamy wiele wspólnych spraw, które potrafimy załatwić, o ile rząd się nam nie wstrąci.
Ja rozmawiam... Pracodawcy i pracobiorcy.
Pracobiorcy. Jest to łatwiejsze, ponieważ patrząc bardzo pragmatycznie i trywializując na gospodarkę morską, jedziemy na tej samej łódce. Albo będziemy nią jechać, albo ją utopimy. Jest to proste. Dlatego się dogadujemy, z reguły wiemy, co można i co nie. Natomiast rząd niestety funduje różne dziwne rzeczy, które potem się nie sprawdzają. Jakoś nie chce się po prostu słuchać ludzi. Poza tym jest za dużo rzeczy, które są, że tak znowu, które są rzucane na rynek polityczny, dużo obietnic, które niszczą rynek pracy i niszczą dialog. Bo my jako pracownicy nie chcemy datków. Chcemy na to zarobić wszystko. I tak rozmawiamy z pracodawcami. Kiedyś Ford, budując swoje fabryki, powiedział, że cała zasada jest na tym, żeby jego pracownik mógł kupić ten samochód. Jeśli on nie zarobi na ten samochód, to po co? I tutaj powinniśmy tak jeszcze zadbać, żeby te ciało urzędnicze i rządowe jednak zostawało. Czyli żeby ci wszyscy, którzy
eksperci
tam pracują, tak, ten środek, który siedzi w tym wszystkim, ma to na miejscu, został. Bo z tymi urzędnikami ja się spotykam na zespole czy na różnych spotkaniach, to oni wiedzą, co zrobić mają to, ale idzie to do góry i gdzieś ginie. Te całe rady dialogu spełniają na razie tylko jeden taką funkcję. Patrząc ściśle mechanicznie, zawór bezpieczeństwa. Natomiast ja pani powiem już na koniec jedną rzecz. Czeka nas jeszcze jedna poważna sprawa. Wejście sztucznej inteligencji spowoduje zmianę struktury rynku. Kiedyś w Anglii byli niszczyciele maszyn. Po wprowadzeniu maszyn parowych na włókna niszczono te maszyny, bo zniszczyły miejsca pracy.
Rewolucja przemysłowa.
To nas czeka. I wszystkie strony muszą się do tego przygotować, żeby nie powtórzyć tego samego błędu.
Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy nastąpi. Jacek Dubiński, przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady OPZZ. Dziękuję bardzo.
Proszę.
i Sławomir Izdebski, przewodniczący rolniczego OPZZ. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.